Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie lekarz pan Michał Kuriga. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I pan Michał jest specjalistą chorób wewnętrznych i nefrologii, a także ordynatorem oddziału nefrologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. A naszym dzisiejszym tematem rozmów będzie Tydzień Świadomości Raka Nerki. No właśnie, panie doktorze, w marcu z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek obchodziliśmy Światowy Dzień Nerek. W czerwcu od kilku już lat mówimy o tych narządach przy okazji Tygodnia Świadomości Raka Nerki. A statystyki mówią, iż jest to problem niezwykle poważny, bo na różnego rodzaju choroby związane z nerkami choruje w Polsce około 5 milionów ludzi. Są to zatrważające dane. Z pana doświadczenia zawodowego, czy Polacy mają świadomość, jak ważna jest profilaktyka w tym zakresie?
Myślę, że nie mają. Dlatego chętnie się spotykamy ze słuchaczami, pacjentami i lekarzami rodzinnymi, żeby propagować tą ideę, bo oczywiście profilaktyka jest najtańszym sposobem, że tak powiem, leczenia czy zapobiegania chorobom. A kiedy one już są, no to wszystko, co możemy zrobić, to jest droższe, tak? I dużo bardziej problematyczne. Choćby w kontekście także tego raka nerki, o którym mówiliśmy, czy niewydolności nerek, która jest tak bardzo powszechna. Te badania epidemiologiczne, które mówią o 4,5-4,7 miliona, tak pan powiedział, prawie 5 chorych na przewlekłą niewydolność nerek, czy przewlekłą chorobę nerek, to one wynikają z takich badań populacyjnych, które rozpowszechniły się po ogłoszeniu przez Europejską i Amerykańską Agencję, jak badać niewydolność nerek i co jest, jaki sposób badania jest polecany. Ponieważ dotychczasowe badania, takie jakie rutynowo wykonywaliśmy jeszcze do 20 lat wcześniej, to był poziom kreatyniny, czyli to takiego związku, który naturalnie powstaje w organizmie, ale jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki. No i jak nerki gorzej działają, no to wydalają tego mniej, no więc ten poziom wzrasta. No ale ponieważ to bardzo dużo zależy od masy mięśniowej, wieku, innych chorób współtowarzyszących, to ustalono, że jest taka matematyczna formuła, która trochę to przelicza na wiek pacjenta, jego masę ciała, wzrost i tak dalej. I to powoduje, że no jakby bardziej obiektywnie możemy dzięki temu jednemu parametrowi wyszukać osoby, które mają taką początkową fazę niewydolności nerek, czyli już jakby dlatego tak się trochę to rozszerzyło rozpoznawanie, bo no upowszechnił się model oznaczania, tak, tej choroby. No i faktycznie okazuje się, że to potwierdza się w badaniach populacyjnych, że jakby mamy trochę taką epidemię, no nie mniejszą niż cukrzycy, tak, no bo na cukrzycę też parę milionów Polaków choruje, także jest to duży problem, a koszty leczenia później choroby nerek, a jeszcze tym bardziej ze współistniejącą cukrzycą czy nadciśnieniem, są dużo większe.
Mhm. Czyli tak jak pan mówi, Polacy mają no średnią świadomość na temat profilaktyki, więc pewnie też mamy średnią świadomość, co najbardziej szkodzi naszym nerkom. To od razu rodzi się z tego pytanie, co najbardziej szkodzi.
Tak, no tak, oczywiście to ta powszechność no, tak jak powiedziałem, że trochę wynika też z metody badania, którą opanowaliśmy lepiej, ale druga rzecz, wydaje się, że po prostu w naszym sposobie życia i jedzenia oraz postępowania takiego też zużycia różnych preparatów innych, tam szczególnie jakichś suplementów, bardzo się dużo zmieniło. I wydaje się, że nasza populacja po prostu staje się, mimo propagowania zdrowego stylu życia, no coraz bardziej chora. Taka jest prawda. Także i jakby wtórnie do tego wydaje się, że nie mamy świadomości, że to, bo ludzie mają świadomość, że na przykład jak będziesz jadł dużo soli, no to tak mniej więcej większość wie, że to może się łączyć z nadciśnieniem. A jak będziesz jadł słodkie rzeczy, no to może będziesz otyły, no to będziesz miał cukrzycę. A co do chorób nerek, no to póki nie otrzymają wyniku z laboratorium, że coś jest nie tak, to takiej świadomości nie mają, że coś może po cichu się rozwijać. Tak, to jest faktycznie ten problem, że to jest choroba taka cicha, dopiero się okazuje w badaniach.
Mm-hmm. No właśnie, a jeśli do tych badań nie dojdzie, możemy na jakieś symptomy zwrócić uwagę, żeby właśnie na takie badania się udać?
Jeżeli ktoś jest zdrowy, tak, na nic nie choruje, no to takim symptomem będą jakieś skłonność do obrzęków kostek, tak, częstsze oddawanie moczu w nocy, na przykład w ogóle pojawienie się takiego problemu, że trzeba w nocy wstać, zrobić siusiu, tak, że się budzimy albo w ogóle więcej oddajemy do łazienki moczu w godzinach wieczornych i nocnych niż w dzień. I to może być taki pierwszy symptom, że nasze nerki nie zagęszczają moczu, więc wydalają go więcej akurat w innej porze dnia, że konkretnie nocy. No to taki, może pojawić się nadciśnienie, które może być w wyniku choroby nerek, prawda? Ale może być też samoistne. Tak naprawdę ból nerek, nerki bolą tylko w określonych chorobach, w kamicy, nawet te choroby, które pan wspomniał z powodu dnia chorób nowotworowych nerek, to one też długo nie bolą, tak? Może pojawić się krwiomocz, ale krwiomocz jest objawem bardzo późnym chorób, szczególnie nowotworowych, i nie powinniśmy na tym polegać, bo jest to objaw już bardzo rozwiniętej choroby. Natomiast kiedy krwinki w moczu się pojawią, czyli jednak musi być to badanie laboratoryjne, czyli musi być albo badanie surowicy, poziom kreatyniny, czyli ten GFR, czyli współczynnik przesączania kłębuszkowego wyliczony z tej kreatyniny, i badanie moczu. I jeżeli w tych badaniach coś jest nie tak, no to powinno nas to zaalarmować, powinniśmy prosić o interpretację lekarza rodzinnego, ewentualnie on będzie kierował na konsultację.
Mhm. No tak jak pan powiedział, chorób związanych z nerkami jest dużo, a jeśli chodzi o raka nerki, nowotwory są bardzo popularnym tematem teraz. Medycyna mówi, że często nowotwór wykryty wcześnie daje duże szanse na wyleczenie. Czy tak samo jest w przypadku raka nerki? Czy daje on objawy, czy nas boli? I jak w ogóle może być diagnozowany?
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o guz nerek, to wczesna diagnoza może polegać tylko i wyłącznie na badaniu USG, które jest badaniem ultrasonografii, tak? Które jest badaniem nieinwazyjnym, no wymaga tylko umiejętności, prawda, badającego odpowiednich, i tak naprawdę ta wczesna choroba nie boli, tak jak mówię, bardzo rzadko daje objawy. Czasami krwinkomocz w badaniu moczu, krwiomocz to już jest bardzo taki jawny, czyli widzimy, że czerwony jest mocz, to już jest późny objaw. Kiedy są bóle, to już jest bardzo późno, bo to znaczy, że prawdopodobnie jest naciekanie nowotworu wokół nerki, albo są przerzuty do kości, wątroby, no to już jest, że tak powiem, etap trudny do opanowania. Natomiast wczesne objawy, nie ma takich specyficznych objawów wczesnych. Czasami mogą być takie choroby paranowotworowe, czyli takie jakieś bóle stawowe, jakieś neuropatie, jakieś nerwobóle, które czasami wydaje nam się, na coś innego chorujemy, a tak naprawdę jest to wtórnie do choroby, która się rozwija akurat w tym przypadku w nerce czy w innym narządzie złośliwej. Ale to nie jest bardzo częste zjawisko. Czyli tak naprawdę polegać musimy w takiej profilaktyce jakby i wczesnym wykrywaniu raka nerki, to musimy tak naprawdę polegać na badaniu USG, które przypadkowo tak naprawdę zrobionym. I takich pacjentów wielu mam, którym po prostu przyszli sobie na badanie USG, bo chcieli się sprawdzić. I znajdowało się małe guzy. I one są oczywiście absolutnie całkowicie do wyleczenia. I pacjenci żyją wiele lat, nie mają problemów. Także można, są różne metody oczywiście leczenia, to bardziej należy, może bardziej siedzieć urolog w tym względzie, ale opracowano już takie metody też oszczędne, endoskopowe leczenia, klinowe resekcje. Także jest odpowiedni system, gdzie można kwalifikować pacjenta do jak najbardziej, jeszcze nie zawsze się to łączy z utratą nerki, z guzem. Także to bardzo duży postęp jest także w leczeniu zmian przerzutowych czy wznowy, ponieważ jest bardzo dużo nowych raków biologicznych, które są bardzo skuteczne i tak naprawdę często ta choroba, nawet jeżeli jest zaawansowana, to udaje się ją, oczywiście jest to choroba złośliwa, ale udaje się ją zmienić w chorobę przewlekłą jakby, tak? Czyli walczymy cały czas z nowotworem, ale jednak jest, pacjent żyje, a my go podtrzymujemy, a leczenie hamuje rozwój choroby. Także to tu jest bardzo duży postęp w onkologii urologicznej. I wiele nowych programów lekowych już również jest dostępnych w Polsce, także tu jest pewne światełko nadziei, że nawet jeżeli nie uda nam się na wczesnym etapie znaleźć choroby, chociaż USG nerek uważam, że jest naprawdę łatwym badaniem, to wielu lekarzy posługuje się tą metodą. Ja uważam, że w ogóle dla każdego, czy chirurga, czy internisty, czy nefrologa, czy urologa, to badanie USG to jest taka już metoda jak przysłowiowy stetoskop, słuchawka lekarska. Mm-hmm. Bez aparatu USG to medycyna jest taka trochę ułomna.
Mm-hmm. No dobrze, a jeśli chodzi o oddział w Płocku, którym pan zarządza, jakie choroby nerek są najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów właśnie u nas w Płocku?
To tak, trzeba powiedzieć, no statystycznie, to tak naprawdę to mniej więcej 1/3 to są choroby infekcyjne lub infekcyjne powikłania innych chorób nerek, czyli właśnie tych chorób nowotworowych, kamicy, przerostu prostaty, jakichś chorób autoimmunologicznych, które też wikłają się niewydolnością nerek i te powikłania infekcyjne w tej chwili jakby wysuwają się u nas trochę na plan pierwszy, również powikłania cukrzycy, bo tutaj nie powiedzieliśmy, że oczywiście prawie jedną trzecią takich poważnych niewydolności nerek i chorób nerek przewlekle obecnie wywołuje cukrzyca, tak? To tak jak popatrzy się na statystykę osób, które wymagają już leczenia za pomocą tak zwanej sztucznej nerki, tak? To mniej więcej 1/3 pacjentów dostarcza nam niestety ta choroba, która się nazywa cukrzyca. Czyli jeżeli jest odpowiednio długotrwała, słabo leczona, słabo dieta jest stosowana, no to ona z czasem doprowadza do uszkodzenia nerek takiego, które za jakiś czas wymaga naszego wspomagania. I to jest jakby druga przyczyna przyjęć do nas. No oczywiście pierwotne, kłębuszkowe zapalenia nerek, które są ciekawe z punktu widzenia medycznego, bo są no, bardzo takie intrygujące, jeżeli chodzi o mechanizm powstawania tych chorób, ale jest to niewielka część, bo to tam mniej więcej 10-20% przyjęć. No i cała gama różnych chorób, bo oddział jest nie nakierowany tylko na choroby nerek, ale w ogóle ogólnie na choroby wewnętrzne, tak? Czyli cały zakres, że tak powiem, rozpoznań, nadciśnienie, które jakieś takie ciężkie czy trudno leczące się, no to też jest w naszym, to też jest dość duża, może 1/4 część przyjęć pacjentów do naszego oddziału.
Mhm. Dobrze, a z jakiego zakresu świadczeń zdrowotnych mogą korzystać pacjenci na oddziale nefrologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku? I jednocześnie druga część pytania, w którym momencie nasz oddział stawia tylko diagnozę i kieruje pacjentów do innych ośrodków?
No to takie pytanie jest, no tak, to znaczy powiedziałbym tak, mamy praktycznie, jeżeli chodzi o ogólnie pojętą nefrologię, to czyli leczenie chorób nerek, to mamy kompleksową opiekę nad pacjentem i jesteśmy w stanie go zarówno konsultować ambulatoryjnie, poszpitalnie, pilnować jego stanu zdrowia w szpitalu i zakres terapii, jakie mamy, to poza przeszczepianiem nerek, do którego kwalifikujemy, wysyłamy na przeszczepy nerek, to mamy wszystkie metody leczenia, sporadycznie również z plazmaferezą, to w chorobach jakichś tam immunologicznych, natomiast wspomaga nas w sensie takim zabiegowym, jeżeli występują jakieś konieczności wykonania zabiegów operacyjnych na nerkach, no to oczywiście oddział urologii, który z kolei zajmuje się od tej strony zabiegowej. Jeżeli są trudne jakieś sytuacje, które no, wykraczają poza nasze umiejętności, załóżmy albo skomplikowanie, jest dużo jakieś no, bardzo duże zaawansowanie choroby, tak na przykład guza nerki, na przykład zajmującego żyłę główną, dolną i dające jakieś tam jeszcze inne problemy, no to czasami musimy pacjenta wysłać tak, do ośrodka onkologicznego, który jest wyższego rzędu i jakby ma większy zakres operatywności. Jeżeli chodzi o właśnie przeszczepianie nerki, no to korzystamy tutaj z całego systemu centralnej listy biorców i szpitali, które mają ośrodki transplantologiczne, ściśle z nimi współpracujemy. To mój zastępca, dr Ostrowski, jest tutaj na przykład jednym z... Jesteśmy ośrodkiem, który dzięki niemu zgłasza najwięcej pacjentów dializowanych do przeszczepu nerki, a nawet tych przed dializami czasami. Udaje się takie... Część pacjentów mamy przeszczepionych jeszcze przed okresem rozpoczęcia dializ, czyli tego leczenia nerkozastępczego. Leczymy otrzewnowymi dializami. Na dializach ogólnie mamy około 120 pacjentów non-stop, także to jest duży ośrodek. Także w zasadzie no, potrzeby takie jakby w korzystaniu z ośrodków wyższego rzędu dotyczą raczej takich bardzo skomplikowanych przypadków, na przykład chorób autoimmunologicznych, gdzie załóżmy, no jest to jakaś rzadka choroba, tak jak na przykład atypowy zespół hemoliczno-mocznicowy, no to mamy ośrodki referencyjne, które się zajmują, tak jak klinika w Łodzi, czy na Lindeya, czy inne, i czy na Szaserów Związkowy Instytut Medyczny, i wtedy w porozumieniu wysyłamy pacjenta, jeżeli mamy potrzebę takiego bardziej zaawansowanego leczenia, bo załóżmy korzystać z jakiegoś programu lekowego, który jest zarezerwowany tylko dla ośrodków referencyjnych. A tak to w zasadzie no, wszystkim się zajmujemy.
To nas bardzo cieszy, to dobra wiadomość. Panie doktorze, wyglądamy teraz przez okno, z nieba leje się żar, najgorętsze dni dopiero przed nami, lato całe przed nami, a więc fala upałów. Jak ważne jest, żeby się przed tym chronić, jak się przed tym chronić i jak ważne w tym wszystkim jest nawodnienie, bo to takie tematy bardzo proste, o których bardzo często zapominamy.
Tak, tak, to jest to ważne w kontekście nerek, dlatego że na przykład w badaniach takich populacyjnych amerykańskich, jak analizowano ankiety pacjentów w takich dużych badaniach Framingham czy badania populacji pielęgniarek, to okazało się, że jednak wśród osób, które zgłaszały, że piją ponad 2 litry wody dziennie, jest mniejsza częstość chorób nerek, niewydolności nerek, tak? Czyli no, nie jest to bardzo taki ścisły związek, jakiś przepis taki uniwersalny, ale jednak widać, że to spożycie wody i przez to wydalanie większej ilości moczu powoduje jakby pewną prewencję chorób nerek, tak? I to my zalecamy. I no niestety nasi pacjenci, ale nie tylko pacjenci, w ogóle populacja ludzka zapomina o tym, że no jak jest gorąco, to my wydalamy oprócz tego, tych normalnych płynów, tak, z siebie, to jednak z potem możemy wydalić nawet do 2 litrów wody, tak, czyli razem z sodem, prawda, z elektrolitami, z potasem, sodem, magnezem. I zapominamy o tym, że jak jest gorąco, no to musimy sobie dodać jeszcze do tych przysłowiowych 2 litrów kolejny litr, 2, w zależności od tego, od ekspozycji na słońce i na wysiłek, tak, czy się pocimy dużo, czy nie. Zapominamy o tym, że są też takie proste mechanizmy, to nie musi być tylko woda, bo często ludzie mówią, a ja już tej wody to nie mogę, ale to mogą być każde płyny, tak? No, cokolwiek, co, aby to nie było zbyt kolorowe i zbyt konserwowane, to no, po prostu herbaty, mięty, jakieś napary, soki i tak dalej, to jak najbardziej w każdej ilości trzeba po prostu tylko zachować odpowiednią objętość. Natomiast zapominamy o takich metodach jeszcze, że no, przecież nie musimy się koniecznie wszyscy nasłoneczniać i opalać. Możemy założyć jakieś luźne ubranie, ale takie trochę zakrywające, tak? Możemy przebywać trochę bardziej, więcej w cieniu, tak? No to już będziemy tracić mniej, tak? Będziemy mniej narażeni. Nie planować wysiłku fizycznego oraz w najgorętszej porze dnia, tak? No to populacje południowców to mają, prawda, że mają siestę, kiedy jest najgoręcej, tak? No to jest jakby no naturalne, że my na pewno się poczujemy źle i ten nasz wysiłek fizyczny w najgorętszej porze dnia będzie bardzo dla organizmu wycieńczający. Więc to są takie oczywistości, które musimy stosować, kiedy jest gorąco. To taką miałbym radę, tak?
Panie doktorze, to podsumowując to wszystko, na sam koniec taka pigułka wiedzy z całej naszej rozmowy. Jak dbać o nerki, czego unikać, jak postępować w ramach profilaktyki?
No to już po pierwsze pić dużo, tak? Po drugie, choć raz na jakiś czas sprawdzić sobie badanie moczu GFR tak zwany, czyli ten wskaźnik przesączania komórkowego, to są badania laboratoryjne i raz na jakiś czas, nawet jak nas nic nie boli, zrobić sobie USG jamy brzusznej z uwzględnieniem układu moczowego, czyli nerek pęcherza moczowego. To jest badanie naprawdę nie za drogie, dostępne, dużo ludzi umie to zrobić. Wiele istnień udało się uratować dzięki przypadkowemu znalezieniu zmiany. I to jest warto robić. Poza tym my powiedzieliśmy jeszcze o takiej ogólnej, bardzo szerokiej przyczynie naszych zachowań oprócz tego spożywania płynów. My po prostu źle jemy, tak? Jemy za dużo, jest coraz więcej otyłości, która powoduje powikłania nerkowe, coraz więcej cukrzycy, jemy coraz bardziej przetworzone rzeczy. I jesteśmy bardzo złym rynkiem, to znaczy bardzo łakomym na wszelkie suplementy, diety, niezarejestrowane leki i tak dalej. Zupełnie niepotrzebnie, dlatego że nie ma potrzeby wdrażania aż tak dużej ilości substancji chemicznych, które tam mają nas niby w czymś tam wspomóc. Jedzenie powinniśmy starać się używać umiarkowanie i przede wszystkim z punktu widzenia nefrologa unikać konserwowanego jedzenia. Jak najmniej konserwantów, żeby było w diecie, jednocześnie to będzie jak najmniej soli. I to będzie jakby, czyli jak najmniej przetworzonej żywności, więcej robić samemu, będzie ona zdrowsza, mało używając soli i konserwantów. I to jest takie uniwersalne i starać się zdrowo żyć i tak, żeby nie mieć nadwagi. Coraz z tą nadwagą mamy, to plaga otyłości na pewno nie tylko, że spowoduje już ogromny wzrost zachorowania na cukrzycę, ale również na takie, okazuje się, że otyłość brzuszna sama w sobie, nawet bez cukrzycy, wywołuje podobne zmiany w nerkach jak cukrzyca. Czyli jest to, okazuje się, że tak samo zły stan. Nawet jeżeli ktoś się chwali, ale cukier mam dobry, to nic nie znaczy. Jeżeli utrzymujesz zbyt dużą nadwagę, to pracujesz na to, żeby sobie zepsuć nerki.
Panie doktorze, dziękujemy pięknie za podzielenie się pana wiedzą. Mam nadzieję, że jak największa liczba osób, jak największa liczba naszych słuchaczy będzie stosowała się do pana porad, bo warto zdrowo żyć i warto dbać o siebie. Dziękuję panu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był pan Michał Kuriga, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, a także ordynator oddziału nefrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.